byłbym coś takiego, że skoro jestem tu pierwszy raz i nie znamy się, to może powiem parę słów na temat tego, skąd jestem. I połączę to jakoś z tym, co dzisiaj przeżywam. Niech to będzie taki, wiecie, niech nam to posłuży ku temu, żebyśmy się i poznali, żebyśmy ominęli pewien taki etap, szybciej go przeskoczyli i też żebyśmy zajrzeli do Bożego Słowa. A więc pochodzę z takiej społeczności jak wasza. My zgromadzamy się po domach od może, ja zawsze mam problem z tym, ale myślę, że gdzieś od 8 lat. Stało się to, że w ogóle zaczęliśmy w ten sposób funkcjonować, stało się to dlatego, że no wiecie, standard, jak to głównie się dzieje dzisiaj, nie? Jakiś podział w zboże, jakaś niezgoda, jakiś problem z przyjęciem prawdy, nie? Nie o to chodzi, żeby teraz wszystko dokładnie wam opowiadać, żeby używać nazwisk, personali. Dlaczego? Dlatego, że powiem wam, jak zaczęliśmy się spotykać z braćmi tam w naszym regionie, na takich braterskich spotkaniach, to na początku było tak, że bracia, którzy przyjeżdżali, oni przeważnie mieli też doświadczenia z podziałami różnymi w zborach, z rozbiciami, z niezrozumieniem. To nie o to chodzi, że my tylko takich zapraszaliśmy, ale no tak się działo, że takie doświadczenia były. I kiedy bracia składali świadectwa tego, co się działo, to wyraźnie było widać, że mechanizmy są te same, identyczne. Identyczne są te mechanizmy, które tym powodują, nie? I na dobrą sprawę to mnie też jakoś tak uwolniło w ogóle od tego, żeby rozmyślać o tym, o tych szczegółach tych spraw, o tym, co tak naprawdę kto powiedział, kiedy i po co, kto jest bardziej zły w tym wszystkim, kto mniej. Zobaczyłem, że po prostu to są pewne zależności, tak? Że to są pewne mechanizmy i bardziej, i myślę, że bezpiecznie jest dla nas patrzeć w ten sposób, żebyśmy nie zgorzknieli po prostu, nie? Także mogę wydać świadectwo, że ja jako wierzący człowiek nie szukałem czegoś takiego. Takiego rodzaju funkcjonowania w Kościele. Dużo się mówiło na ten temat w tym zborze, w którym było, ale tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy wyszliśmy z tego zboru, zobaczyliśmy, że to jest naprawdę możliwe, że to nie musi być teoria. Nie? I kiedy zobaczyliśmy, że można naprawdę uwolnić się i można żyć w Kościele na takich Bożych zasadach, nie? To tak jakby, wiecie, tak jakby taka wielka dawka tlenu przyszła, nie? Nagle po prostu człowiek czuje, że oddycha, nie? I tak jakby wyznaje Bogu: Boże, Ty poszedłeś o wiele dalej, niż ja się spodziewałem, nie? A był strach, była obawa, nie? Co teraz, co dalej? To są takie rzeczy, które mnie też bardzo zatrzymują, bardzo mnie powstrzymują przed ocenianiem, krytykowaniem innych, przed wypowiadaniem takich szybkich sądów właśnie. Dlatego, że wiem, że wielu z moich kochanych braci i sióstr nie miało tej łaski, tak? Wiem, że niektórzy też nie poszli za tym. Wiem. Nie chcę o tym teraz mówić, tak? Ale wiem, że do niektórych do dzisiaj te rzeczy jakby nie docierają. Wiem to z tego, kiedy rozmawiam z tego rodzaju ludźmi i wiem, jak można mówić do człowieka o rzeczach dla nas tak oczywistych i prostych i mieć wrażenie, że te słowa po prostu nie docierają w ogóle do serca, nie? A z drugiej strony widzieć szczerość tego człowieka i że on nie zapiera się jakoś specjalnie, nie? To wiecie, to czasem człowiek ma wrażenie, że jakby coś w nas, nie? Coś pod skórą, coś niezależnie od nas walczyło. Prawda jest taka, czytamy to w Słowie Bożym, że to ciało walczy przeciwko duchowi, nie? List do Galacjan mówi, ciało cały czas walczy przeciwko duchowi, nie? Duch przeciwko ciału, że one zawsze są sobie przeciwne, nie? I cały czas ta walka się odbywa. Od czasu, kiedy wyszliśmy jakby z denominacji, kiedy zaczęliśmy się w takiej wolności spotykać, zacząłem po prostu doświadczać tego, zobaczyłem, że wiele z rzeczy, które wiem o Chrystusie, które mnie fascynują w Nim, za którego nawet kocham, wielbię w modlitwie, nie są moim udziałem. Że jestem zafascynowany rzeczami, w których nie mam udziału. Że brakuje mi autentyczności doznań tych rzeczy, nie? Że one są na moich ustach, że potrafię się naprawdę fascynować tym, czym jest pokora Chrystusowa, nie? Czym jest braterstwo, tak? Ale tak naprawdę wiele w moim życiu jest haseł tylko, nie? Wiele jest takiej skorupy, tej powierzchowności, a nie ma, tak jak tutaj powiedziałaś, doznania. Nie ma doznania, nie? Bo my nie możemy doznania kojarzyć tylko z przejawami mocy Bożej, nie? Musimy patrzeć, że my poznajemy Pana w Jego Słowie, On nam pokazuje, jaki jest i pozwala nam to sprawdzić, pozwala nam dożyć tej chwili, kiedy to Słowo się zrealizuje w naszym życiu. Ono musi zawsze mieć praktyczny wymiar. Jeżeli czegoś bardzo zapragniemy w Chrystusie, jakiejś cechy Chrystusowej, to możemy być pewni, że za niedługo będziemy mieli doświadczenie, które nas, jeżeli po prostu ja wiem, że taki jest Bóg. On widzi, że ja szczerze tego pragnę i mówi, proszę, nie? Różnie to potem wygląda. Wiecie, ja dzisiaj nawet nie potrafię z taką temperaturą, mówić o tych chwilach, kiedy wyszedłem na wolność, nie? Kiedy zobaczyłem, jak cudownie jest usiąść w kościele z braćmi i siostrami i zobaczyć, że odrzuciwszy wszelką formę, Kościół po prostu jest. Nic mu nie grozi, nie można mu zaszkodzić, nie? Że Chrystusowi zależy na tym, żeby się wyrazić. Nie? Że to trwa po prostu, nie? Niezależnie ode mnie, że ja tu jakby nie mam nic do... Że ja tego nie zepsuję, tak? A jednak mogę zepsuć właśnie, kiedy się upieram przy tej formie, nie? Że tak może człowiek się panicznie bał, nie? Co będzie dalej, nie? Jak my to ogarniemy, nie? No i tak sobie, wiecie, tak zgromadzamy się przez te tyle lat. Bardzo dużo poznaliśmy ludzi wierzących przez to. Bo to jest tak, że nagle nie ma przeszkód w tym, żeby poznawać ludzi wierzących, tak samo otwartych. Nagle te przeszkody znikają. Nie ukrywajmy tego, że życie w organizacji, życie w denominacji, w jakichś strukturach jednak zamyka nas. Nie? Jakby kieruje nas do środka, nie? Nie na zewnątrz. Nie mówię o jakimś takim głupim, niemądrym otwarciu, ale można znaleźć Chrystusa w wielu miejscach, w wielu braciach, nie? Można się szybko wyleczyć z tego, że tylko ja jestem święty. Przepraszam za to wyrażenie, ale człowiek się na tym łapie. Nie? Człowiek dochodzi do takiego przekonania, że tak dużo zobaczył. Nie? Słowo święty tu może nie pasuje, ale że tylko ja jestem mądry, że tylko ja wiem. Bardzo, kiedy jest się w braterstwie, kiedy żyje się w tej wolności, bardzo szybko można zobaczyć swoje braki. I to jest bardzo dobre. To jest takie orzeźwiające, to jest takie oczyszczające. I bardzo nam potrzebne. I bardzo nam potrzebne. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale jest napisane: miłość bratnia niechaj trwa. I wierzę, że dopóki będziemy tutaj, będzie trwała. Że Bóg będzie budował nas. Natomiast gdybym dzisiaj miał coś powiedzieć, to chciałbym waszą uwagę właśnie skierować na to, że po tych wszystkich latach dzisiaj dla mnie i dla moich braci jestem przekonany też, że my dochodzimy do takiego miejsca, gdzie widzimy, że żadna forma nie jest gwarancją życia. Żadna. Nawet ta właściwa. I jeżeli dojdziemy do przekonania, że to jest właśnie ta jedyna właściwa i nawet sam Bóg na podstawie swojego słowa i przez swojego Świętego Ducha nie zabierze nam tej pewności, tak? To nie jest gwarancją życia. Jedyną gwarancją życia jest Jezus Chrystus. Jedynie On jako źródło jest gwarancją życia. I przeżywam ostatnio takie słowo, chciałem wam może przeczytać z Ewangelii Jana. Już drugi raz o tym mówię, bardziej lub mniej udolnie staram się pokazać po prostu to, co ja widzę w tym miejscu Słowa Bożego. Jak ten fragment do mnie przemawia. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Gdzieś tutaj nie wiem, zakładkę.
1140.
1140. Znamy wszyscy bardzo dobrze tą sytuację, ale jest to rozmowa Jezusa z Samarytanką. Jest to znana nam bardzo sytuacja, ale dzisiaj przeżywam to na nowo. Chciałem się z tym z wami podzielić. Przeczytam od 1 wersetu. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około godziny 6:00. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiedział jej Jezus. Przepraszam za tą pauzę, ale to coraz bardziej do mnie po prostu dociera. Rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Czytając właśnie to słowo w tym miejscu, całe moje serce jakby zatrzymało się w miejscu. Bóg przyprowadził mnie do tego, do tej świadomości. Gdybyś znała dar Boży i tego, kto do ciebie mówi. Gdybyś znała Pana. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Mówi jej, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus. I tu znowu trzeba. Znowu to jest kolejne miejsce, gdzie moje serce się zatrzymuje. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie przychodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, a gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Jestem Nim. I dla mnie niebywałe jest, jak znowu czytając kolejny raz ten fragment, przeżywam tą rzeczywistość. Wiecie, my mamy takiego, znamy jednego brata, który jest prelegentem Open Doors na nasz kraj. Jest kilku takich, nie? I on się zajmuje prezentowaniem po zborach tego, co dzieje się w kościele prześladowanym. Co przeżywają nasi bracia. Dla mnie to było bardzo pożyteczne, że poznałem go i że mogłem zobaczyć, jak cierpią moi bracia w imię Jezusa Chrystusa. Ale dlaczego o nim mówię? Dlatego, że kiedy ostatnio u nas był przejazdem, dzielił się z nami takim dziwnym doświadczeniem, które też jakby przejęło jego serce. Powiedział, że kiedy jeździ po zborach i rozmawia z braćmi, to dochodzi do takiego wniosku, że największym odkryciem dzisiaj po zborach jest Chrystus. Że są miejsca, gdzie bracia odkrywają, że jest Chrystus. Że jest Chrystus, nie? I chwała Bogu. Chwała Bogu. I chwała Bogu, ale jest to takie dziwne, zastanawiające, tak? Że sam Chrystus, nie? Że jak daleko my jesteśmy w stanie posunąć się w swoim myśleniu, nie? Że pewne zewnętrzne wyznawanie Boga wystarczy, nie? Jak szybko nasze ciało, dlaczego ciągle ciągnie do tego, nie? Żeby na skróty. Nie? I właściwie ograbiamy się z tego, co jest najcenniejsze. Tu jest napisane, że kto się napije, ten nie będzie pragnął. Nie? Można to tak zinterpretować, że zacznie się dziać coś niezależnego od nas. To ta woda w nas będzie wytryskiwać. Nie? To nie, że my będziemy, że my postanowimy, nie? Jeżeli my mówimy o Kościele, o braterstwie, o pokorze, o miłości, wszystkie te rzeczy mogą być owocem tego, że Chrystus jest w nas, nie? A nie muszą być naszym usilnym, tak jak siostra tu powiedziała, naszym usilnym dążeniem, nie? Bo ktoś mnie zachęci do tego, żebym taki był, nie? I wiecie, jak się zastanawiam nad tą Samarytanką, Ona mówi takie coś. Ojcowie nasi mówili, tak, że na tej górze, nie? Czyli ta Samarytanka słuchała kazań. Nie? To jest to, co wczoraj mówiłaś. Nie? Ona może słuchała kazań. Nie? My też słuchamy kazań. Nie? My zapełniamy swój czas, na przykład dla uspokojenia sumienia, mnóstwem Bożych, wartościowych rzeczy. Czytamy książki. Nie? Ona też słuchała kazań. Ona wiedziała, nie? Że ojcowie powiedzieli coś, tak? A wy mówicie, że tu. A Jezus wskazuje na to, że całkowicie zmienia się porządek, nie? Że nie fizycznie, nie zewnętrznie, nie? Że już nie zastępcza śmierć, nie? Wiemy, co później się dzieje, to Jezus staje się tą zastępczą ofiarą, nie? I to, co On tutaj mówi, staje się dla nas osiągalne. I my możemy codziennie korzystać z tego. I my właściwie, tu nawet, właściwie musimy się zastanowić, jak o tym mówić w Kościele teraz. Czy my mamy mówić o tym, że jest taka możliwość, nie? Czy my mamy się po prostu przekonywać, że to trzeba robić, kochani, nie? Że nad tym się trzeba skoncentrować. Czy my mamy się wstydzić tego, że mówimy o rzeczy tak podstawowej, tak? I dla niektórych trywialnej, bo może bracia są nastawieni na o wiele wyższe nauki? Czy mamy uznać, że wszyscy ponad wszystko potrzebujemy Chrystusa każdego dnia, bo z Niego płynie źródło życia? Jeżeli czegokolwiek nam brakuje w zborze, w naszym życiu, to w Nim to jest. W Nim to jest. W liście do Koryntian jest takie słowo. 1:30. W ogóle jak czytam Nowy Testament, to on jest przesycony stwierdzeniami, jaki potencjał mamy w Chrystusie. Nie? Zobaczcie, jak Bóg to w ogóle urządził, nie? Że On jako żywy Bóg chce działać. On chce działać w nas, nie? On nie daje nam czegoś do naśladowania, nie? On chce się przejawiać, nie? On chce się przejawiać. O czym ja to mówiłem? Pierwszy list do Koryntian. Zobaczcie. W 24 jest napisane: natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. On jest. Nie my. Nie, że my od Niego coś... On jest. A my w Nim jesteśmy. 1:30 pisze: ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. To jest, jakie też trzeba na to zwrócić uwagę, jakie to jest zabezpieczenie dla naszych pysznych serc. Nie? Kto z nas tak naprawdę, kiedy staje rano, staje z tą świadomością, że jeżeli nie stanę w Chrystusie, to zrobię te wszystkie rzeczy. Zrobię, ale nie mam pewności, nie mam tego pokoju, nie mam tego pokoju, że Bóg jest ze mną. Nie? Bo człowiek wiele umie zrobić. No przecież wiemy to. Obserwujemy to. Obserwujemy, co się dzieje w Kościele. Ile człowiek jest w stanie zbudować, nie? Zrobić. Samarytanka mówi: czy ty jesteś mądrzejszy od ojca naszego Jakuba, nie? Czy ty jesteś mądrzejszy od ojca naszego Jakuba? I kiedy ty odbierasz prawdę Słowa Bożego, kiedy przekazujesz ją, to też ktoś może powiedzieć: czy ty jesteś mądrzejszy od ojca naszego Jakuba? Przecież ja tyle lat żyję w tym zborze. Nie? Przecież w ogóle, jakie ja mam świadectwo, co ja przeżyłam, nie? Co ja widziałam, nie? Czy ty jesteś mądrzejszy od ojca naszego Jakuba? I dla mnie pojawiają się jakby, kiedy rozmyślam nad społecznością z Panem, nad tym, że zawsze, Bóg mi świadkiem, zawsze, kiedy powracam do właściwej relacji z Bogiem, rzeczywistość wokół mnie zmienia się. Zmienia się. I ja nie mówię wcale o fajerwerkach tak zwanych, tylko ja mówię o tej zdolności przyjmowania tego doświadczeń. Zdolności po prostu, o tej odporności na świat, na pokusy. I zawsze mam świadectwo, że to nie jest ze mnie. Tak? I zawsze staram się sprawdzać w codziennym życiu, kiedy ja wchodzę, mówiłem wczoraj o tym, kiedy wchodzę do sklepu, jest jakaś reakcja, tak, na jakieś ludzkie zachowania. Kiedy jestem w domu, rozmawiam z mamą, czy z żoną, czy jestem w pracy. Cały czas człowiek reaguje na różne rzeczy. I te reakcje są dla mnie zawsze papierkiem lakmusowym. Na ile ja chodzę w pełni Ducha Świętego. Na ile ja jestem tym, który ma pokój. Tak? Czy dożywam na modlitwie, kiedy spotykam się z Panem, czy dożywam takiego, że stoję przed obliczem Bożym i nikt za mną nie stoi. Ja stoję z Ojcem twarzą w twarz. Żaden goryl nie stoi za mną i nie czeka, że jak coś, że jak mnie przyłapie na wiecie, na jakimś ściemnianiu, to szepnie mnie w ucho, nie? I tak, wiecie, może skrzywieniem, kiedyś dużo filmów oglądałem. Nie? Przyprowadza się kogoś przed bossa, nie? I on tam się tłumaczy, a jak coś powie nie tak, nie ma takiego czegoś, nie? Czy ja dożywam takiej społeczności, że ja stoję z czystym sumieniem przychodzę do Pana, tak? Psalmista mówi, że o Bogu, że On miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Ja nic przed Bogiem nie ukrywam, nie? Czy dzisiaj zależy mi na tym, żeby znowu przyjść do takiej społeczności z Panem, że, bo my wiemy, że serce od razu, nasze ciało od razu coś buduje. Już znowu tam gdzieś się ogląda. Każdego dnia gdzieś tam coś mu błyszczy, nie? Ale tak mi jest cenna ta społeczność, że ja uciekam. Czy ja mam ten odruch, że ja uciekam, albo już jestem tak, wiecie, ja kiedy przypominam sobie takie chwile, to ja mówiłem, Boże, jestem bezczelny wobec Ciebie. Jest nieprawy. Nie ma we mnie bojaźni. Jak ja mogłem, nie, bawić się tą rzeczą, nie, i myśleć o Twoim miłosierdziu, wierzyć, że potem przyjdę, nie? Jak mogłem dać tak upust mojemu ciału, nie? Być taki niewdzięczny, nie? Jak mogę dzisiaj rozmyślać o Twojej miłości, okazywać Ci wdzięczność, a wiedzieć, co ja robiłem, nie? Czy dzisiaj masz taką społeczność z Panem, czy Ci zależy na takiej społeczności z Panem, że szybko będziesz uciekał od pewnych rzeczy, bo co? Bo Pan. Bo ja nie chcę Pana stracić. Nie? Nie autorytet. Nie? Nie twarz przed innymi, ale Pana stracić. Co wolisz dzisiaj stracić? Twarz przed ludźmi czy Pana? Możesz zachować twarz przed ludźmi, ale równocześnie sprawić, że kiedy staniesz przed Panem, to ktoś będzie stał za Tobą i czekał tylko, żeby wygarnąć, nie, tą rzecz. Czy nasze modlitwy, jak to jest w pewnym miejscu napisane, nie doznają przeszkody? Czy robimy wszystko, żeby nie doznawały przeszkody? Tego potrzebujemy, kochani. Potrzebujemy takiej niezakłóconej społeczności z Panem. Takiej, że wtedy różne rzeczy nawet nas czekają, ale jest ta pewność. Nie? No nawet jeżeli, Boże, to nie jest po Twojej myśli, nawet jeżeli ta sprawa nie pójdzie tak, jak ja to sobie wymyślę, to co z tego? ostatecznie, nie? Może to tylko tak się fajnie mówi. Ja wiem, jakie tam gehenny my przeżywamy w tych miejscach, ale ostatecznie wiemy jedno, że jest miejsce, w którym ja stoję i ja tam spokojnie zawsze mogę przyjść, ja tam mogę być, ja tam mogę przeżywać, nie? Pojawia się jeszcze taki dylemat. Zawsze on się pojawia. Zawsze jest dyskusja na ten temat. Przyjść do Pana, ale jeszcze jest dylemat pozostać w Panu. Nie? Zachować to. Nie być człowiekiem, który odwiedza Dom Boży, tylko być mieszkańcem. Nie? Mieć nieprzerwaną relację z Panem. Nie? I tutaj nie mam na myśli tego, jak niektórzy mówią, że oni nie chodzą do komory, bo oni się modlą od rana do wieczora, nie? Nie? No to ja się pytam, to po co ten obraz jest w Biblii pokazany? Po co jest to zamknięcie drzwi i zwrócenie się do tego, który widzi w ukryciu, nie? No to właściwie to Pan Jezus niepotrzebnie to powiedział, nie? Oczywiście wiem, że znacie temat, ja bym tu mógł wiele praktycznych przykładów podawać z małżeństwa, z życia z dziećmi i wy na pewno nie jest wam to potrzebne, ale ostatnio zobaczyłem właśnie w Mateuszu kwestię, tą zależność, jaka jest, jeżeli chodzi o trwanie. Zobaczcie, Mateusz 11:27. Też bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawe miejsce. Pan Jezus mówi takie słowa: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tu się tylko na chwilę zatrzymam, że jest to też dla nas bardzo ciekawa lekcja, aby sprawdzić nasze motywacje. Jakie są moje motywacje? Czy ja chcę naprawdę poznać Ojca? Bo Syn może mi Go objawić. Czy moją główną motywacją jest poznać Boga?
Nie.
Czy przypadkiem nie jest tak, że coś innego, nie? No bo, no załóżmy, znalazłem się w gronie takich zacnych braci. Kiedyś to tam, kiedyś nie, ale teraz jestem. No i ja chcę żyć tak jak oni. Ja chcę im dorównać w poznaniu. Ja chcę im dorównać w modlitwie. Nawet w świadectwie. Ja chcę być taki pokorny jak oni. Ja chcę być taki skromny jak oni. Nie? No i taka jest moja motywacja, nie? Zewnętrzny wyraz może być tego bardzo dobry, nie? Ale czy to jest właściwa motywacja? Myślę, że to jest bardzo wielki błąd i niejednokrotnie ludzie idą w kierunku, do których Bóg ich nie przeznaczył. Dlatego, że nie odbierają bezpośrednio od Boga tych bodźców, nie? Które to są te uczynki z góry przygotowane, żeby w nich chodzili, tylko mają swoją wizję uświęcenia, swoją wizję pobożności, nie? Czy moją motywacją jest zobaczyć tego, który wszystko stworzył, tak? Poznać tego, który za mnie umarł, zbliżyć się do niego i mieć z nim relację, nie? I pogłębiać wiarę, że ta relacja uzdolni mnie do wszystkiego, czego potrzebuję. Do wszystkiego, co mnie czeka, nie? Co jest przede mną. I uzdolni mnie do wytrwania, do zachowania nadziei. I tak tylko krótko powiem. Pan Jezus dalej mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I zaraz po tym padają słowa, które otworzyły mi oczy, które przypomniały mi, odnowiły we mnie świadomość tego, że weźcie na siebie swoje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I ta świadomość tego, czym jest jarzmo. Że jarzmo się zakłada po to, aby kierować, tak? Żeby zatrzymać, żeby pokierować w prawo, żeby pokierować w lewo. I że zrozumiałem, wiecie, że chodzi o oddanie Bogu kierownictwa w swoim życiu. Nie można przychodzić do Boga dla zaspokojenia swojego poczucia pobożności, tak? Ale swoje życie zachowywać pod własnym panowaniem. Jeżeli ja nie oddam Bogu kierownictwa, to ja nie mogę liczyć na społeczność z Panem. To będzie przeszkodą. Ja nie mogę snuć swoich planów co do mojego życia, a liczyć na to, że Bóg będzie mnie zaspokajał i napełniał Duchem Świętym. Nie? Sycił. Ja muszę, idąc do Niego, już być przygotowany na to, że może mi pokazać coś, że może pociągnąć w stronę, w którą ja wcale nie zamierzam iść. Może to tak, wiecie, nie brzmi jakoś źle. Może fajnie się nawet tego słucha, ale wiemy, jak jest w rzeczywistości. Nie? Jakie czasem konwulsje duszy przeżywamy, żeby zgodzić się z Bożą wolą. Nie? Ale myślę, że nie powiem za dużo, jeżeli powiem, że jest to Boży warunek. Jest to cena uczniostwa. Każdy, kto idzie za mną, nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Kto łapie się pługa, wstecz się obraca, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak? I tak jak wyznajemy, wiem, że wy też, zbawienie za darmo z łaski. Uczniostwo ma swoją cenę. Tak? I musimy oddać Bogu kierownictwo. Z drugiej strony, to nie jest kierownictwo, które jest zapisane w książkach. To jest kierownictwo, które odbieramy od Niego bezpośrednio, codziennie. Przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, ale w społeczności z Panem. Malachiasz mówi taką rzecz. Malachiasz wypowiada takie proroctwo, w którym Bóg zwraca się do Izraela, że ma za złe. To jest Księga Malachiasza 1:13. Oto druga rzecz, którą czynicie, zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani ją przyjąć łaskawie z waszych rąk, a wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, a między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. I co mnie dotyka w tym fragmencie, to właśnie ten 15 werset, w którym Pan mówi, czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? Czy życie w społeczności z Panem to jest coś, czy to nie jest coś realnego, wymiernego? Czy to nie jest coś, co można dotknąć? Tak? Czy, wiecie, porzucenie tego świata, porzucenie swoich słabości, grzechów dla Pana, żeby go pozyskać, to nie jest coś, co się od razu da sprawdzić, co można dotknąć, co można rozpoznać w bracie i siostrze, w tych zewnętrznych przejawach, w tych cechach charakteru. Czy nie jest tak, kochani? Czy ktoś zaprzeczy? Nikt nie zaprzeczy. Dlatego, że mamy ducha, jesteśmy wyczuleni na to. Rozpoznajemy Chrystusa w drugim człowieku. Jego można dotknąć. Bóg w pewien sposób ograniczył się przez to, że chce wyrazić się w latorośli, a nie w krzewie. Mógł się wyrazić w krzewie. Mógł powiedzieć, słuchajcie, pokażę wam całą moją chwałę, ona przejdzie przed wami. Tak? Przejdzie cała moja chwała przed wami. A wy teraz jakby bądźcie naśladowcami, no nie wiem, jak to powiedzieć. Chwała Bogu, że Bóg tak nie uczynił. Chwała Bogu, że Bóg tak nie uczynił. Kochani, czy życie blisko Pana w takim oddaniu, takim, wiecie, jak to jeszcze powiedzieć dobitniej, takie postawienie na Niego wszystkiego, postawić na Pana. Czy nie jest to coś realnego, namacalnego, co można sprawdzić? Nie? Co można zobaczyć w drugim człowieku? Dlatego tak dobrze jest żyć w Kościele. Nie patrzeć na cyfry. Nie budować na tym, że jak nie ma 20, to jest cienizna. Może być dwóch. Może być dwóch. Lub trzech. Nie? Ale można dotknąć Chrystusa. Można Go zobaczyć. Można zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku. I można doznać zachęty. Powiem Wam, nic mnie tak nie buduje, jak świadectwo typu, ostatnio dostałem taki SMS od brata. Mieliśmy spotkanie braterskie, rozmawialiśmy o tak, że warto, że naprawdę warto, że trzeba się brać za siebie, za swoje życie. I po takim braterskim jeden z braci pisze do mnie takie wyznanie. Mówi tak, dzisiaj zamiast Ligi Mistrzów będzie społeczność z Panem, Słowo Boże i uwielbienie dla mojego Zbawiciela, nie? No niby, nie? Ktoś by się śmiał, nie? Ale jest to o wiele dla mnie cenniejsze niż jakaś głęboka nauka. Nie mam żadnej pogardy dla nauki, nie? Widzę wielką potrzebę, nie? Żebyśmy dbali o swoją teologię, nie? Widzę wielką potrzebę, nie? Ale wiem, że można tutaj jakby źle położyć ciężar, nie? Jakie to jest zachęcające, nie? Że ktoś rezygnuje ze swojego życia, bo dostrzegł, ile może zyskać w Panu, nie? I na końcu tej historii z Samarytanką jest takie stwierdzenie Pana Jezusa. Ona mówi w 25 rozdziale. Rzekła mu niewiasta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. To znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam objawi. To nie jest realny Pan. To jest mówienie o czymś, co będzie, co było, nie wiem. Wiesz, tu ojcowie mówili, tak? Że na tej górze, nie? Tu Jakub coś ustanowił, nie? Tu jest znowu mowa o tym, że coś będzie, nie? Spodziewanie się czegoś. A Jezus do niej mówi, rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I pragnę czegoś takiego w swoim życiu i życzę Wam, żeby kiedy jestem w społeczności z Panem, kiedy odbieram od Niego Jego wolę, żebym to słyszał. Ja Ci to mówię, Olek. Ja Pan Ci to mówię. Nie? Żebym miał tą pewność. Ja, który z Tobą mówię, jestem Nim. Nie? Bo to nie jest takie proste, wbrew pozorom. Nie? Mamy milion myśli. Różnych. Mamy kolejne umysły wyżłobione tak głęboko, że nie potrafimy z nich wyskoczyć. A jak wyskakujemy, to odbijamy zaraz w drugie. Nie? Jakby odbijamy od bandy, idziemy na drugą. Bardzo trudno nam gdzieś pozostać po środku. Dlatego powinniśmy pogłębiać ten korzeń Chrystusa, zapuszczać coraz głębiej. Przebywać z Nim. Wykorzystywać czas. Wykupywać czas. Nie? Tak jak powiedziałeś, dopóki jest tanio, nie? Dopóki się opłaci, jest promocja, nie? Jest promocja. Jest to pewnego rodzaju tajemnica, tak powiem na koniec, ale Bóg żadnej tajemnicy nie zostawił przed nami odnośnie naszego życia w Chrystusie zakrytej, bo w liście do Tymoteusza drugim 3:16 mamy napisane, że bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. ja to otworzę. Bo to on niczym, na nic innego nie wskazuje. Chyba, bo mam pierwszy, tak?
Pierwszy.
Trzy 16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. I tutaj jest taka pauza, nie? Pojawia się pytanie. Gdyby na przykład ktoś nigdy nie słyszał tego słowa i kaznodzieja z takim donośnym głosem by wypowiedział: bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. To powiem wam, jestem pewny, że odruch ciała jest taki: co to jest? Nie? O, jak dobrze, jakby teraz tak, ale żeby tak konkretnie powiedział, nie? Tak, taki sposób, żebym ja już to złapał i już się nie pomylił nigdy, nie potknął. Och, niech to zrobi, nie? Natomiast on mówi ten. On mówi ten. Słyszałem, że w niektórych manuskryptach nie ma tam tej litery i jest słowo Theo. Tak? Dobrze mówię.
Bóg.
Bóg. Zobaczcie, bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg. Tajemnica pobożności jest w osobie. Tajemnica pobożności jest w relacji. Tajemnica pobożności jest w zaparciu się tego, co kocham. Tajemnica pobożności jest w odrzuceniu wszystkiego. To nie przychodzi łatwo, kochani. To nie jest tak, że ja dzisiaj postanowię, bo ja już jutro, moje serce walczy. Właśnie w tej książce, o której wam mówiłem, Chrześcijanin w pełnej zbroi Bożej, Gurnal pisze, że chrześcijanin powinien prowadzić nieprzerwaną walkę z najbliżej przyległymi do serca grzechami. Nie? Nieprzerwaną walkę. Może to mieć taki wydźwięk trochę umartwiania takiego, nie? Ale to chodzi o to, żeby od Chrystusa odbierać moc do tego, żeby zwyciężać nad tym. Ale to nie znaczy, że możemy sobie z tego zrezygnować, że sprawa jest zatwiona. Nasze ciało zawsze będzie wracało, nie? Do swoich skłonności. I dlatego potrzebujemy Chrystusa codziennie. Dlatego potrzebujemy... Nie, dzisiaj już nie... Kiedyś miałem takie zapędy. Dzisiaj nie jestem człowiekiem, który by tworzył jakąś religię, formę właśnie co do tego, jak się modlić, kiedy, o której, ile. Dzisiaj mam takie jedno tylko przekonanie. Chcę stać przed Panem do tej chwili, kiedy moje serce jest zaspokojone. Nie? Czasem robię to rano, czasem robię to wieczorem. Cudownie jest rano, nie? Świt jest świeży, świt jest nowy, świt jest taki... Słowo Boże o tym mówi też, nie? Ale myślę, że ciężar musi być położony na tym, żeby doznać tego pokoju w Chrystusie, nie? Doznać tego zaspokojenia, tego gdzieś przebić się przez te wszystkie myśli, wątpliwości, zaufać Panu i wyjść posilony po prostu, nie? Żeby usunął moje zwątpienia, nie? Nawet w obliczu jakichś wielkich doświadczeń. A potem dopiero właśnie, zaczynają się te wszystkie wspaniałe rzeczy, o których mówimy na początku i których najpierw pragniemy. Najpierw chcemy być kaznodziejami, najpierw chcemy być nauczycielami, najpierw chcemy służyć w takiej służbie, najpierw chcemy uzdrawiać, prorokować. Tak? A to dzieje się potem. To dzieje się potem. To wypływa z tego, że Duch Święty z przyjemnością, jakby powiem, też takim plastycznym stwierdzeniem się posłużę, zamieszkuje to naczynie. Nie? Bo to naczynie jest opróżnione z tych rzeczy, nie? Niepotrzebnych. Życzę nam wszystkim właśnie, żebyśmy dożywali tego, że ja jestem tym, który mówię do Ciebie. Jestem Nim. Ja jestem Jezus Chrystus. Obyśmy znali dar Boży i tego, który do nas mówi. Obyśmy znali Go. Byśmy postawili wszystko na to, żeby poznać Pana. Jak Ozeasz mówi, usilnie starajcie się poznać Pana. To, że Go znajdziecie, pewne jest. Jak zorza poranna. Amen.